A teraz na poważnie.
Wojciech Jakubik, analityk sektora energii, jest gościem programu. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Właśnie teraz w Brukseli rozpoczął się pierwszy w historii szczyt poświęcony wyłącznie energii jądrowej. Na tym spotkaniu Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. No i to jest świetny moment, żeby pogadać o energii jądrowej w kontekście Zielonego Ładu, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego krajów Zachodu, no i przede wszystkim energii nieemisyjnej. W atom właściwie wierzą już wszyscy. No a ja doskonale pamiętam nastrój, który towarzyszył nam Polakom w 1989 roku, gdy budowana od wielu, wielu lat elektrownia jądrowa w Żarnowcu właśnie upadła.
Tak, ja te czasy trochę mniej pamiętam, jestem z 1988 roku, natomiast dane pokazują, że ten strach dotyczył bałaganu sowieckiego, który sprawił, że nieudany eksperyment z grupy naukowców zakończył się katastrofą technologii, która nie jest już nigdzie w Europie stosowana. Nowe reaktory jądrowe są inne. To jest inna technologia niesowiecka. Bez sowieckiego bałaganu jesteśmy w innym miejscu. Jeśli chodzi o odsłuch społeczny, każdy sondaż daje poparcie atomowi w Polsce na poziomie powyżej 80%, także bezpośrednio w potencjalnych lokalizacjach, więc u nas nie ma tego strachu na dużą skalę.
Tak, to rzeczywiście ciekawe, bo wtedy ten strach po katastrofie w Czarnobylu z 1986 roku był w nas bardzo silny. Dość powiedzieć, że do pogrzebania tej budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu przyczynili się aktywiści, co może być dla państwa ciekawe współcześnie.
Tak, aktywiści są aktywni i w społeczeństwie demokratycznym jest dla nich oczywiście miejsce, jeżeli stosują metody sprzeciwu zgodne z prawem. Natomiast obecnie przeciwnicy atomu są jednak w mniejszości, jednak czasami używają nieracjonalnych argumentów, które są potem deprecjonowane przez wiedzę fachowców, którzy wskazują na przykład, że fakt, że nasza elektrownia będzie na Pomorzu, nie zagrozi Bałtykowi, będzie bezpiecznie pracować w całkiem nowej technologii amerykańskiej AP1000. Atom jest potrzebny i o tym też mówią uczestnicy tego szczytu energii jądrowej. Najbardziej cieszy wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej, która, będąc Niemką, powiedziała, że najtańszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i realizację neutralności klimatycznej to przedłużanie pracy elektrowni jądrowych, które już działają. I mówi to Niemka, reprezentantka kraju, który niestety w 2023 roku wyłączył ostatnie reaktory, czyli ten najtańszy sposób na neutralność klimatyczną.
No właśnie, no jak tu pogodzić tę gołym okiem widoczną sprzeczność? Niemcy rezygnują z atomu, a w takim dyskursie publicznym, zresztą widocznym na tym rozpoczętym szczycie, widać wyraźnie, że to właściwie jest jedyna przyszłość energetyczna rozsądna, na rozsądną skalę. Jeżeli mamy przejść na energię bezemisyjną.
O co chodzi? Chodzi o to, że energetyka odnawialna jest wspaniała, ale wciąż zależna od pogody i nie może polegać nadal na magazynach energii wielkiej skali. Potrzebne jest zabezpieczenie. Energetyka, która pracuje na co dzień pod sznurek wtedy, kiedy potrzebujemy. Niestety w Polsce nadal to jest węgiel, ale kiedyś to będzie energetyka jądrowa i cała Europa patrzy dzisiaj w ten sposób. Jeżeli chodzi o Niemcy, to tam także trwa debata publiczna, w której chadecy, liberałowie jednak przekonują, że może warto wrócić do tego atomu, więc nie przekreślałbym takiej możliwości, choć to będzie trudne właśnie przez sentyment społeczny w państwie, w którym powstawały nawet filmy straszące katastrofą nuklearną. Społeczeństwo jest nastawione z przyczyn moralnych, z przyczyn związanych także z bronią jądrową, z historią zimnej wojny przeciwko atomowi i trudno dyskutować z taką postawą, bo to nie jest rozmowa merytoryczna, tylko rozmowa o pewnych emocjach, sentymentach, które nie zniknęły, które są arebur odwrotne niż w Polsce. Tam rzeczywiście społeczeństwo jest przeciwko energetyce jądrowej. Nie przeskoczymy tego.
Ale warto pytać, dlaczego. Warto pytać dlaczego, no bo ja rozumiem, że energia jądrowa to zjawisko takie jak nóż. No, może być narzędziem zbrodni, można nim kroić chleb.
Tak, no i można kroić ten chleb bezpiecznie i jest krojony wszędzie w Europie dookoła naszych granic, więc nawet jeśli my nie mamy reaktorów albo tak jak Niemcy sobie wyłączymy, to wszędzie dookoła one będą. I będziemy importerami takiej energii jądrowej, jak Niemcy w czasie kryzysu energetycznego musiały importować energię jądrową z Francji na potęgę. Tamtejsza energetyka miała swoje problemy, ale teraz w 2024 roku Francuzi znów są eksporterami energii netto, a Niemcy, ta potęga transformacji energetycznej, są importerami, bo nieważne ile mielibyśmy źródeł odnawialnych, ważne są moce pracujące w podstawie, tak zwane dyspozycyjne, które możemy mieć wtedy, kiedy potrzebujemy, bo nikt nie przestanie wytapiać szkła, czekając na to, aż wyjdzie słońce zza chmur. Musimy mieć stabilne dostawy energii po akceptowalnej cenie i bez emisji CO2.
Na ile współczesna technologia elektrowni jądrowych jest bezpieczna? Byliśmy świadkami w XX i XXI wieku kilku spektakularnych katastrof. No, przede wszystkim wspomniana już katastrofa w Czarnobylu, no ale także sprawa Fukushimy i katastrofy elektrowni jądrowej w Japonii po trzęsieniu ziemi i tsunami.
Tak, przyczyna katastrofy w Czarnobylu to sowiecki bałagan, nieudany eksperyment, który nie spełniał standardów bezpieczeństwa. Przyczyna katastrofy w Fukushimie to tsunami, które prawdopodobnie na razie w Polsce nie grozi. Tsunami było tak wysokie, że zalało pewne systemy, które zostały potem w Japonii powymieniane i Japonia też wraca do atomu, tak jak cały świat. Natomiast jeśli chodzi o najnowsze technologie jądrowe, one mają tak zwane pasywne systemy bezpieczeństwa, to znaczy nikt niczym Homer Simpson nie musi naciskać guzika. Wystarczy, że ten system zadziała sam i wygasza reaktor w sytuacji zagrożenia. A badania empiryczne to wojna na Ukrainie, pełnej reaktorów jądrowych. Ponad 20% energii wytwarzanej jest tam właśnie z energii jądrowej. Reaktory zostały dla bezpieczeństwa wygaszone, ale nie ma incydentów poza oczywiście działaniami zbrojnymi Rosji, okupującej na przykład Zaporowską elektrownię jądrową. Mimo tych strasznych zdarzeń na Ukrainie, energetyka jądrowa tamże jest bezpieczna.
Ale nie działa.
Nie może działać ze względu właśnie bezpieczeństwa, ale można ją zabezpieczyć i nawet katastrofa przyrodnicza wywołana przez Rosjan poprzez wysadzenie tamy w Kachowce, która zaopatrywała w system właśnie wodę chłodzącą Zaporowską elektrownię jądrową. Nawet prowadzenie działań zbrojnych z terenu elektrowni jądrowej w Zaporożu nie zagroziło bezpieczeństwu radiacyjnemu. Polecam Państwową Agencję Atomistyki, ona codziennie wydaje komunikaty na temat zagrożenia. I wbrew rosyjskim artykułom straszących nas grzybkiem jądrowym, nie ma tego zagrożenia radiacyjnego. Każdego dnia to są nudne komunikaty powtarzające, że wszystko jest okej i bardzo dobrze.
Polska, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, jest spóźniona mniej więcej o 34 lata. Wtedy właśnie została zamknięta budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu. No ale minęło wiele, wiele lat. Ta technologia się zmieniła. Mówimy teraz o tak zwanych małych reaktorach jądrowych i tych wielkich reaktorach. Proszę wyjaśnić, na czym polega różnica i jak ma wyglądać ten projekt jądrowy, jeśli chodzi o Polskę.
Ten duży atom to jest nóż do wykrajania odpowiedniej ilości mocy wytwórczych po to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo dostaw na poziomie kraju. Natomiast mały atom to rozwiązanie, które jeszcze nie weszło do użytku, ale może być takim widelcem, który będzie służył firmom do zapewniania sobie stabilnych dostaw bez emisji CO2 po to, żeby kontynuować produkcję w warunkach konkurencyjnych. Dlatego interesują się tym wielcy tego świata od Microsoftu po polski KGHM chociażby. Natomiast duży atom
dobrze rozumiem.
Jest rozwijany.
Ten mały atom miałby na przykład służyć wyłącznie jednej firmie, takiej jak KGHM, czy to jest jednak bardziej komercyjna i rynkowa elektrownia?
No, komercyjna i rynkowa elektrownia, która miałaby służyć właśnie odbiorcom prywatnym, najlepiej na miejscu wytwarzającym energię na potrzeby swojej działalności produkcyjnej, na przykład produkcji miedzi, po to, żeby ta miedź była zielona, a miała też przy okazji stabilne źródło dostaw. Dlatego na przykład Microsoft też interesuje się tym, żeby mieć energię do centrów danych, do różnych form działalności w sektorze IT. I to jest coś innego niż systemowa elektrownia jądrowa, która ma dać dużo gigawatów w jednym miejscu, stabilizując system elektroenergetyczny. To są dwa różne narzędzia, tak jak dwa różne sztućce przy stole. Oba mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne przy poszanowaniu polityki klimatycznej, z tym, że reaktory duże już są i są rozwijane, a małe reaktory to jest rozwiązanie, które dopiero wejdzie na rynek i nie wiadomo kiedy.
Mhm. Ale czy wiadomo, czy się sprawdzi?
Przekonamy się. Teoretycznie się może sprawdzić, bo są różne ciekawe projekty podejmowane przez duże firmy, na przykład jak GE Hitachi, znana z tej technologii kanadyjskiej, która być może w Polsce znajdzie zastosowanie. To jest po prostu zminiaturyzowany, zwykły reaktor dużej skali i teoretycznie to wszystko może zadziałać, ale czy sprawdzi się model biznesowy, czy ta energia będzie faktycznie tania, czy ktoś wyłoży pieniądze, żeby zaryzykować, o to toczy się gra. To jest technologia, która rokuje, tak samo jak na przykład magazyny energii, ale jeszcze nie jest potwierdzona rynkowo. Weryfikacja dopiero nastąpi i te najbardziej ambitne zapowiedzi o tym, że jeszcze w latach 20. gdzieś w Polsce będzie mały atom, najlepiej w każdej gminie, to jest duży optymizm.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wojciech Jakubik, analityk sektora energii, był gościem Państwa i moim. I to wszystko, dziękuję co dzisiaj bardzo. Przygotowaliśmy dla Państwa ze Szczepanem Maziarkiem. Program realizował Adam Brzeziński. Za chwilę informacje, a po nich połączenie. I Jakub Janiszewski, Mikołaj Lizut. Do usłyszenia.